Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładna i pusta. Ciemność rozciągała się nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Wtedy Bóg powiedział: niech się stanie światło. I stało się światło. Bóg uznał, że światło jest dobre. Oddzielił je zatem od ciemności i nazwał światło dniem, a ciemność nazwał nocą. Dokonało się to, gdy nastał wieczór, a potem poranek, dzień pierwszy. Następnie Bóg powiedział: niech pomiędzy wodami powstanie sklepienie i niech je od siebie oddzieli. I tak utworzył Bóg sklepienie. Oddzielił w ten sposób wodę pod sklepieniem od wody nad sklepieniem. I tak się stało. Samo sklepienie Bóg nazwał niebem. Dokonało się to, gdy nastał wieczór, a potem poranek, dzień drugi. Wówczas Bóg powiedział: niech woda spod nieba zbierze się na jedno miejsce i niech ukaże się suchy ląd. I tak się stało. Suchy ląd Bóg nazwał ziemią, a zbiorniki wód morzem i uznał to za dobre. Następnie powiedział: niech ziemię pokryje roślinność, niech wyrosną zioła wydające nasienie oraz drzewa owocowe, których owoce zawierają nasiona stosownie do ich rodzaju. I tak się stało. Na ziemi pojawiła się roślinność, zioła wydające nasienie stosownie do ich rodzaju i drzewa rodzące owoce z nasionami stosownie do ich rodzaju. Bóg uznał to za dobre. Dokonało się to, gdy nastał wieczór, a potem poranek, dzień trzeci. Wtedy Bóg powiedział: niech na sklepieniu nieba pojawią się światła. Niech oddzielają dzień od nocy i służą do oznaczania pór, dni oraz lat. Niech też jako światła na niebie oświetlają ziemię. I tak się stało. Bóg utworzył dwa wielkie światła, większe, aby rządziło dniem i mniejsze, aby rządziło nocą. Utworzył on również gwiazdy. Umieścił je na sklepieniu nieba, by oświetlały ziemię. Rządziły dniem i nocą oraz oddzielały światło od ciemności. Bóg uznał to za dobre. Dokonało się to, gdy nastał wieczór, a potem poranek, dzień czwarty. Następnie Bóg powiedział: niech się zaroją wody mrowiem żywych istot. Niech też nad ziemią wzniesie się wszystko, co ma skrzydła i lata pod niebem. Tak więc stworzył Bóg wielkie potwory i przeróżne pełzające istoty. Nimi stosownie do ich rodzajów zapełniły się wody. Stworzył też istoty skrzydlate stosownie do ich rodzajów i uznał to Bóg za dobre. Następnie pobłogosławił im, mówiąc: rozradzajcie się i rozmnażajcie, napełniajcie morza, to zaś co skrzydlate niech się rozmnaża na ziemi. Dokonało się to, gdy nastał wieczór, a potem poranek, dzień piąty. Wtedy Bóg powiedział: niech ziemia wyda istoty żywe stosownie do ich rodzajów, bydło, płazy, dzikie zwierzęta, wszystko w swoim rodzaju. I tak się stało. Bóg stworzył dzikie zwierzęta według ich rodzajów, bydło według jego rodzajów i wszelkie płazy ziemi według ich rodzajów. I uznał to Bóg za dobre. Następnie Bóg powiedział: uczyńmy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo. Niech panuje nad rybami mórz, nad tym, co lata pod niebem, nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszelkim płazem, który po niej pełza. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Stworzył go na obraz Boga. Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Potem pobłogosławił im Bóg i tak do nich powiedział: rozradzajcie się i rozmnażajcie, napełniajcie ziemię i podporządkowujcie ją sobie. Panujcie nad rybami w morzach, nad tym, co lata nad niebem oraz nad wszelkim zwierzęciem, które pełza po ziemi. Następnie Bóg powiedział: oto daję wam wszelkie rośliny wydające nasienie na całej ziemi oraz wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie. Niech wam to służy za pokarm. Wszystkim zaś dzikim zwierzętom, wszystkiemu, co lata pod niebem i wszelkim płazom na ziemi, w których jest tchnienie życia, daję za pokarm wszystkie rośliny. I tak się stało. W końcu Bóg spojrzał na wszystkie swoje dzieła i rzeczywiście były bardzo dobre. Dokonały się, gdy nastał wieczór, a potem poranek, dzień szósty. Tak zostało ukończone niebo wraz z całym swym niebieskim zastępem oraz ziemia. Stało się to, zanim nastał siódmy dzień. Bóg ukończył swoje dzieło i w siódmym dniu zaprzestał wszelkiej pracy. Pobłogosławił on siódmy dzień i poświęcił go. W nim bowiem sam odpoczął po tym, czego dokonał w swoim twórczym działaniu.
Bardzo lubię to zdjęcie. Wisi ono w naszym salonie i na moim desktopie w komputerze. Mamy na nim oboje po 18 lat. Wielkie marzenia, wszystko przed nami. Ona z długimi włosami, ubrana w charakterystyczny kostium w biało-niebieskie paski. Ja jeszcze z włosami, co trudno uwierzyć jest moim dzieciom, kiedy oglądają zdjęcia z przeszłości. Ona patrzy na mnie z uwagą i słucha tego, co mam do powiedzenia. Mi jak zwykle buzia się nie zamyka. Właśnie spotkaliśmy się na poobiednim wypoczynku nad jeziorem. Jest początek lata, rok 1994, a więc końcówka ubiegłego wieku. Ośrodek w Wielu, obóz Fundacji ProEM. Mój pierwszy obóz chrześcijański, na który wyjechałem zaraz po tym, jak swoje życie podporządkowałem Bogu. Za chwilę zaproponuję tej najpiękniejszej dziewczynie na obozie wspólne pływanie kajakiem po jeziorze. Za chwilę ona, kiedy będziemy płynąć, będzie siedziała przede mną, za chwilę ona położy swoją dłoń na wodzie, a ja w świetle lipcowego słońca zobaczę jej długie palce i pomyślę, że nigdy w życiu tak pięknych dłoni nie widziałem. Za chwilę ja się zamknę, a ona opowie mi historię swojego życia. I kiedy po godzinie wrócimy na przystań, będę miał wrażenie, jakbyśmy znali się od dawna. Od zawsze prawie. I będzie we mnie to dziwne przeczucie, że to może być coś poważniejszego niż taka zwykła letnia znajomość. Dzisiaj po 25 latach od tego zdjęcia lubię do niego wracać, bo to nasze pierwsze zdjęcie, jakie nam zrobiono. Nawet nie wiedzieliśmy, że ono istnieje dopiero wtedy, kiedy już byliśmy razem. Ktoś je wyciągnął i pokazał nam, że to jesteśmy my. Pierwsze zdjęcie, które zamyka w sobie cały początek naszej znajomości, w którym kryją się nasze charaktery, nasze osobowości. Pierwsze zdjęcie, od którego wszystko się zaczęło. Dla wielu małżeństw, zwłaszcza w kryzysie, powrót do początku staje się często okazją, doskonałą okazją do tego, żeby przywrócić właściwą perspektywę w swoim związku. Niejednokrotnie podczas poradnictwa małżeńskiego z moją żoną przekonaliśmy się, że kiedy ludzie zaczynają wspominać, jak to było na początku, jak to się stało, że się w ogóle zeszli ze sobą, co ich na początku do siebie zbliżyło, co ich do siebie pociągnęło, co sprawiło, że się w sobie zakochali. Kiedy ludzie uświadomią sobie te rzeczy, to pomaga im dostrzec te wszystkie rzeczy, które stały się fundamentem ich relacji, a być może gdzieś po drodze się pogubiły. Powrót do początku staje się tak naprawdę punktem zwrotnym, momentem przywrócenia właściwej perspektywy na życie we dwoje. Ale nie tylko dlatego wracamy do początków, nie tylko wtedy, kiedy dzieje się coś nie tak. Po prostu często wracamy do początków, bo co jakiś czas świętujemy różnego rodzaju rocznice osobiste, państwowe, organizacyjne. 17 urodziny naszego pierwszego dziecka, 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, 30 lat Fundacji ProEM w przyszłym roku. Każda taka rocznica jest okazją do powrotu do początku i przypomnienia sobie, jak to było, kiedy nie było tego, co później było. Czasami ten powrót do początku pobudza nas do takiej krytycznej refleksji nad historią, czasami pobudza nas do wdzięczności za to, co przyszło później, ale zawsze, ilekroć wrócimy do początku, przypominamy sobie to, co w codziennym biegu, w biegu zwanym życiem ucieka naszej pamięci. Czyli właśnie początek. I nie inaczej jest z Bogiem. Chociaż Jego początku nie sposób odnaleźć w otchłani wieczności, ponieważ Bóg był, jest i będzie. I to zupełnie wymyka się temu, w jaki sposób możemy o Nim myśleć. To jednak On sam za pośrednictwem starożytnych autorów daje nam wejrzenie w początek naszego świata i w początek nas samych, jakich znamy na tym świecie. I już od pierwszych słów z Księgi Rodzaju, czy też w innych tłumaczeniach zwaną pierwszą Księgą Mojżeszową, czy Księgą Genezis, już od pierwszych słów zostajemy wezwani do szczególnej zmiany perspektywy. Od samego początku ponieważ czytamy w pierwszym rozdziale, w pierwszym wersecie, na początku Bóg. To bardzo ważne. Na początku Bóg. Bóg jest pierwszym podmiotem, który pojawia się na kartach Bożego Słowa. Nic go nie wyprzedza, nic nie jest przed nim, nic się nie może z nim równać. Na początku nie człowiek, nie ziemia, nie planety, ale na początku Bóg. Bo Pismo Święte jako taki, cała ta opowieść, którą czytamy na kartach Bożego Słowa, jest opowieścią o Bogu. My się przyzwyczajamy do tego, że czytając tę księgę, próbujemy znaleźć tam coś dla siebie. I to ważne, żebyśmy szukali historii, rzeczy, które możemy zastosować do swojego życia. Ale nie dajmy się ogłupić, nie dajmy sobie wmówić, że to jest księga o nas. Bo w pierwszej kolejności Pismo Święte jest księgą o Bogu. I w tym sensie to, co mówimy, ta opowieść, cała opowieść, nawet jeżeli my się w niej pojawiamy, nawet jeżeli cała ta historia zmierza do tego, aby odkupić człowieka, aby pomóc człowiekowi, aby przywrócić człowieka do relacji z Bogiem, to jednak od samego początku ta historia jest historią o Bogu. I dlatego powtarzamy to nie raz i nie dwa, że nasz światopogląd, to w jaki sposób myślimy o Piśmie Świętym, to czego On nas uczy, do tego, że nasz światopogląd powinien być teocentryczny, czyli skupiony wokół Boga, a nie antropocentryczny, skupiony wokół człowieka. Ta księga nie jest podręcznikiem geografii, jak niektórzy chcieliby z niej zrobić, nie jest podręcznikiem psychologii, choć można zobaczyć, prześledzić w niej zachowania ludzi, nie jest podręcznikiem polityki, choć wiele mądrych rzeczy można by się z niej nauczyć odnośnie zarządzania krajem. Ale przede wszystkim jest to księga, która opisuje życie z perspektywy Boga, który był, zanim wszystko inne było i który dał początek wszystkiemu, co zaistniało. A ponieważ od Niego wszystko się zaczyna, od Niego wszystko bierze swój początek, to jednocześnie bez Niego niczego nie można zrozumieć ani pokleić w tym życiu, które przyszło nam żyć. Jakakolwiek próba dotarcia do sensu życia bez Boga jest skazana na porażkę, bo sprowadza życie do bezcelowego przemieszczania się z punktu A do punktu B bez wyraźnego sensu czy znaczenia. Nawet ci, którzy świadomie wyznają taki światopogląd i mówią, nie ma Boga, musimy na tym świecie żyć, sami przyznają się do tego, że muszą w jakiś sposób swojemu życiu nadać sens, nadać cel. Robią wszystko i starają się na wszelkie możliwe sposoby, aby czy to poprzez relacje z drugim człowiekiem, czy to poprzez służenie innym ludziom, czy też poprzez jakieś inne zabiegi, czy też poprzez uczynienie swojego życia nieśmiertelnym, poprzez pisanie różnego rodzaju dzieł, czy tworzenie sztuki. Ludzie próbują w jakiś sposób nadać cel i sens swojemu życiu, ale prawda jest taka, że nie ma żadnego powodu, żeby tak robić. W nas samych, w nas ludziach, w świecie bez Boga nie ma absolutnie żadnego powodu, żeby w taki sposób żyć. Kiedy nie ma Boga, zostajemy w poczuciu, że nikt na tym wszystkim nie panuje, a nasze życie jest zaledwie nic nieznaczącym przypadkiem, wybrykiem natury, bezcelowo wpisanym w inne, bezcelowe wybryki natury na tym świecie. I tak zderzamy się o siebie nawzajem na tym świecie, nie do końca rozumiejąc po co i dlaczego. Wstajemy rano i kładziemy się spać, nie rozumiejąc siebie i nie rozumiejąc życia, które przyszło nam żyć. Dlatego tak ważne jest to, że na początku Bóg, bo od Niego wszystko się zaczyna, dzięki Niemu wszystko się staje, co się staje. On tworzy. Przez 6 dni tworzy ziemię i wszystko, co na niej. Oddziela światłość od ciemności, lądy od wód. Tworzy rośliny i zwierzęta, które napełniają ziemię i wody. Wszystko tworzy przez swoje słowo. Niech się stanie, mówi, i to wystarczy. Wydawać by się mogło, że trzeba w to włożyć dużo więcej pracy. My, ludzie, próbując czasem odtworzyć Boże stworzenie, musimy włożyć w to dużo więcej pracy, zasiać nasiona, podlewać, opiekować się tym wszystkim. To trwa i trwa. Pismo Święte mówi, że Bóg wypowiada słowo i rzeczy się dzieją. On jest sprawcą tego, co się wydarza. Niech się stanie, mówi Bóg, i się staje, nie potrzebuje niczego, ani nikogo, żeby cokolwiek zaistniało. I każdy akt stworzenia kończy tym samym stwierdzeniem, jak refren. To są właściwie dwa refreny. Jeden refren to refren niech się stanie, niech się stanie, niech się stanie. A drugi refren, który powtarza się na końcu każdego aktu stworzenia jest i to było dobre, i to było dobre, i to również było dobre. Nie ma żadnej rzeczy, którą Bóg stworzył, która byłaby niedobra. Ja wiem, że czasem być może zastanawiamy się, patrząc na takie stworzenia, ja na przykład zastanawiam się, myśląc o szczurach, i myślę sobie, czy to jest możliwe, że Bóg to tworząc coś takiego tworzył, to jestem po prostu nienawidzę, czuję obrzydzenie, kiedy widzę szczury. Ale Bóg podobno powiedział, że to jest dobre, więc przyjmuję to z całym dobrodziejstwem inwentarza, tak samo jak latem nie mogę zrozumieć, dlaczego są komary i co w tym jest dobrego, że trzeba się cały czas gdzieś tam sprejować albo robić coś ze sobą, ale prawda jest taka, że Bóg wypowiada to i mówi, było dobre. Było dobre. Bez błędu i skazy. Tworząc ziemię i wszystko, co na niej. Bóg tworzy scenę dla siebie i swojego działania. I znowu, nie dajmy się zwieść. Bóg nie tworzy świata dla nas. Świat nie powstał po to, żebyśmy my na nim po prostu żyli i robili z nim, co nam się żywnie podoba, nie zwracając uwagi na to, czy temperatura na Ziemi podnosi się o 1 czy 2 stopnie i będzie to grozić topnieniem lodowców i różnymi zmianami klimatycznymi, które doprowadzą do wielomilionowych migracji ludności. My nie możemy po prostu przejść obok tego i powiedzieć, nas to nie obchodzi, ponieważ to nie dla nas zostało stworzone. Od samego początku Bóg tworzy świat jako wielką scenę dla siebie. I każdy element stworzenia jest odbiciem Jego majestatu, Jego wielkości, Jego potęgi, Jego kreatywności, Jego cudowności, Jego dobroci, Jego świętości. I wszystko, co Bóg tworzy, nosi w sobie zalążek życia. Rośliny, zwierzęta mają zdolność do pomnażania siebie. Wielka machina życia zostaje wprawiona w ruch jednym słowem Stwórcy. I staje się obrazem Jego potęgi, majestatu, mocy i wielkości. Do tego stopnia, że kiedy Bóg siódmego dnia postanawia odpocząć, świat toczy się już swoim własnym rytmem. I dlatego Bóg poświęca ten dzień, mówiąc do człowieka później, kiedy go stworzy, mówiąc, będziesz ten dzień święcił i będziesz odpoczywał, nie będziesz wykonywał żadnej pracy. Nie po to, żeby nam po prostu było wygodniej, ale po to, żebyśmy zdali sobie sprawę z tego, że świat był, jest i będzie toczył się i życie będzie toczyć się bez względu na to, czy będziemy coś robić, czy nie. Na tym polega wielki akt stworzenia i temu służy wielka scena Bożego Majestatu, którą On stwarza, która ma odbijać Jego wielkość, Jego moc i która jest w stanie toczyć się, żyć dalej zupełnie bez naszego udziału. Pisząc te słowa, siedziałem na tarasie swojego domu. Mam ten przywilej, że mieszkamy praktycznie pod lasem, więc kiedy wstaję rano i mogę usiąść na tarasie, mogę doświadczać tego wszystkiego, o czym przed chwilą napisałem. Cały świat budził się do życia. Wielka uwertura dźwięków, rozkwitających pąków róż, rosnącej trawy, czy nawet samego coraz bardziej gorącego światła oddzielającego noc od dnia, czy też dzień od nocy. Wszystko to wołało o uwagę i domagało się tego, żeby jakby chciało przypomnieć o tym, że nie jesteśmy tu przypadkowo. Jakby cały świat wołał, nie jesteśmy tu przypadkowo. Popatrz na mnie, mówiły drzewa. Popatrz na mnie, mówiło słońce, które wstawało. Popatrz na mnie, wołała trawa, która budziła się do życia. Nie zaistnieliśmy z powodu żadnego wybuchu, ale jesteśmy dziełem genialnego Twórcy, którzy tworząc nas w miejsce chaosu, i to jest najważniejsze, jakbyśmy mieli nie dyskutować w chrześcijańskim świecie, w którym istnieje bardzo wiele poglądów, kilka przynajmniej poglądów, na to, jak rzeczywiście z naukowego punktu widzenia stworzenie świata miało miejsce. Jakbyśmy mieli na ten temat nie dyskutować, wszyscy prędzej czy później dojdziemy do tego miejsca, w którym powiemy sobie, świat jest dziełem genialnego Twórcy, który w miejsce chaosu wprowadza porządek i buduje scenę, która każdego dnia głosem swojego stworzenia przypomina nam o Jego wielkości, majestacie i potędze. I kiedy zmienimy perspektywę i spojrzymy na ten świat i wszystko, co na nim z perspektywy tego, który ten świat stworzył i ukształtował, aby każdego dnia, kiedy świat budzi się do życia i zapada w sen, ogłasza w ten sposób Bożą wielkość i majestat, nagle uświadamiamy sobie, że to naprawdę nie o nas chodzi. Że nie jesteśmy pępkiem świata. Że nie jesteśmy centrum wszystkiego, jak bardzo chcielibyśmy o tym myśleć. Ale Bóg, który był, zanim niczego nie było. I dlatego na początku Bóg jest tak ważny, żebyśmy mieli właściwy obraz Boga, świata i samych siebie. A wszystko, co stworzył, było dobre, czytamy, i zostało stworzone w doskonałym porządku. Podobno gdyby Ziemia była o jeden stopień bliżej Słońca, spłonęlibyśmy, a gdyby była o jeden stopień dalej, zamarzlibyśmy. Gdyby Księżyc był bliżej Ziemi lub odrobinę większy, fale przypływu zniszczyłyby wybrzeża. Gdyby był dalej lub mniejszy, oceany by wyschły z powodu niedostatecznego ruchu. Gdyby siła grawitacji była silniejsza, byłoby za dużo metanu i amoniaku w atmosferze i nie moglibyśmy oddychać. Gdyby była słabsza, atmosfera Ziemi straciłaby zbyt wiele wody i nie bylibyśmy w stanie przetrwać. Gdyby oceany miały połowę swojej wielkości, padałoby o 1/4 mniej ilości deszczu, co dzisiaj. A gdyby były tylko o 1/8 większe, padałoby 4 razy więcej deszczu, a nasza ziemia zamieniłaby się w bagno. Nasz Bóg, stwarzając ten świat, zadbał o każdy najdrobniejszy szczegół swojego stworzenia. I stworzył wszystko w doskonałym porządku. Dlatego dziś człowiek, próbując na przykład odtworzyć środowisko naturalne dla jakiegoś zwierzęcia czy rośliny, musi zadbać o setki szczegółów. O setki, jeżeli nie tysiące szczegółów. Bo inaczej, jeżeli się gdzieś pomylimy, okaże się, że woda będzie zamulona, a rośliny uschną. Dlatego kiedy wrócimy do początku, zobaczymy tam Boga, który jest pierwszy. A wszystko, co tworzy, jest dobre. W pewnej anegdocie czytamy o grupie naukowców, która zebrała się, aby zdecydować, że nie potrzebują już Boga. Jeden z nich powiedział: Boże, zdecydowaliśmy się, że już Ciebie nie potrzebujemy, wszystko możemy zrobić dzięki nauce, nawet klonować ludzi, tworzyć części ciała. Wybacz więc, ale już Cię nie potrzebujemy, do widzenia. Bóg słuchał ich cierpliwie i z uwagą, a następnie zaproponował: w porządku. Zróbmy więc konkurs w stworzeniu człowieka, jak za czasów Adama, a potem dam wam już spokój. Naukowcy zgodzili się, schylili i sięgnęli po grudkę ziemi, na co Bóg się uśmiechnął i powiedział: nie, nie, nie. Znajdźcie sobie swoją własną grudkę ziemi. No właśnie, w tym pędzie, aby dorównać Bogu w akcie tworzenia, zapominamy o tym, że On był pierwszy, zanim niczego nie było i tworzył życie, zanim życie było. I my to, co możemy zrobić najlepszego, to zaledwie z życia odtworzyć kolejne życie, ale samego życia jako takiego stworzyć nie potrafimy. I żeby tworzyć cokolwiek, musimy korzystać z tego, co już jest. Tylko skąd w nas, ludziach, to nieustanne pragnienie tworzenia, budowania czegoś nowego, tworzenia czegoś nowego, odtwarzania? Skąd nas potrzeba sztuki, potrzeba malowania, robienia rzeczy, które być może nawet z pewnej perspektywy ktoś by pomyślał, nawet nie są takie ważne do tego, żeby przeżyć kolejny dzień. Odpowiedź znajduje się w kolejnym fragmencie, który czytamy. Potem rzekł Bóg: uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, i niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios, nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg, rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną, panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Jako ostatni akt stworzenia Bóg tworzy człowieka z prochu ziemi, ale tworząc go wypowiada niezwykle ważny komentarz, który na zawsze zdefiniuje miejsce i rolę człowieka w świecie stworzonym przez Boga. Bóg mówi na obraz nasz. Bóg mówi do samego siebie na obraz nasz, podobnego do nas, jako mężczyznę i jako kobietę. Zastanawiające jest to, że Bóg w liczbie pojedynczej mówi do siebie w liczbie mnogiej. I wydawać by się mogło, że to jakiś błąd w tłumaczeniu albo jakiś bliżej niezrozumiały literacki zabieg autora, może coś, co określane jest jako pluralis majestatis, czyli król, który mówi o sobie, my, król, ogłaszamy. Okazuje się, że Bóg, słowo Bóg użyte w tym miejscu, to hebrajskie słowo Elohim, które występuje wyłącznie w liczbie mnogiej. To jest dziwne, bo nie ma drugiego takiego słowa. Słowo Elohim opisuje jak gdyby bogów w Bogu. To jest strasznie trudno wyjaśnić, ale tak jakby Bóg, jeden, drugi, trzeci, Bóg był w Bogu. Jakby tych bogów w Bogu było więcej, ale to ciągle jest i pozostaje jeden Bóg. Przedrostek H, Elohim, pokazuje, że to jest jeden Bóg, choć w liczbie mnogiej. I tak naprawdę aż do szóstego rozdziału Księgi Rodzaju właśnie to słowo pojawia się na określenie Boga 66 razy. W całej Biblii ponad 2700 razy. Elohim kryje w sobie jedną z największych tajemnic Pisma Świętego, które później wyjaśnia Nowy Testament, odsłaniając przed nami nie tylko Boga Ojca, ale odsłaniając przed nami osobę Jezusa, Boga Jezusa Chrystusa, a później zsyłając dla Kościoła Boga Ducha Świętego. A ta tajemnica oznacza tyle, że od samego początku w Bogu, takiego, jakiego opisuje go Pismo Święte, istnieje doskonała relacja między Bogiem Ojcem, Bogiem Synem, a Bogiem Duchem Świętym. I ponieważ oni trwają w tej doskonałej relacji ze sobą, tworzą człowieka na swój obraz. A jeżeli relacyjny Bóg tworzy człowieka na swój obraz, to tworzy go jako człowieka, jako istotę, która jest stworzona do relacji, której niedobrze jest, kiedy jest samemu. I to wcale nie znaczy, że musi być w związku z drugą osobą. Po prostu człowiek potrzebuje drugiego człowieka. I to nie jest tak, że my to sobie wymyśliliśmy, że nam po prostu się chce być z kimś. My to mamy w sobie, ponieważ zostaliśmy stworzeni na podobieństwo Boga, który jest w relacji, doskonałej relacji z samym sobą. I Bóg, tworząc człowieka, tworzy go jako mężczyznę i kobietę. Takich samych, a jednak różnych. Z tym samym potencjałem, ale jednak różniącymi się od siebie. Tworząc człowieka na swoje podobieństwo, na swój obraz, tworzy go tak, aby człowiek poprzez relacje był odbiciem relacji, która jest w Bogu. Ale to nie wszystko. Tworząc człowieka na swoje podobieństwo, Bóg czyni go obrazem samego siebie. Oczywiście nie przez wygląd zewnętrzny, bo to by oznaczało, że tylu ile ludzi, tylu bogów, ale Bóg odbija w człowieku swój charakter i swoje zdolności, które stają się udziałem każdego człowieka i odróżniają człowieka od innych stworzeń. Jakkolwiek byśmy nie wczytywali się w naukę i cokolwiek byśmy nie próbowali przejąć z różnych naukowych poglądów na świat, człowiek nie jest tylko ssakiem, nie jest tylko innym zwierzęciem, ponieważ nosi w sobie to, czego inne zwierzęta po prostu nie mają. nosi w sobie zdolność tworzenia, nosi w sobie sumienie, którego zwierzęta nie mają, nosi w sobie zdolność do wchodzenia w trwałe związki i relacje z innymi ludźmi, co posiada zaledwie ułamek zwierząt. W każdym z nas tkwi cząstka Boga, która z jednej strony każe nam za Bogiem tęsknić i tego Boga szukać, doznawać pustki i niespełnienia, którą próbujemy wypełnić czymkolwiek innym. I wtedy czujemy się nieszczęśliwi. Z drugiej strony jednak wszystko co możemy znaleźć w Bożym charakterze znajduje się w nas. A tym, co nas ogranicza, jest jedynie nasze ludzkie ciało, nasza fizyczność. Dlatego nie możemy być wszechmocni, dlatego nie możemy być wszechobecni, dlatego nie jesteśmy wszechwiedzący. Dlatego nie potrafimy stworzyć czegoś z niczego. Zawsze musimy mieć coś, żeby coś innego stworzyć. Bo to może tylko Bóg. Ale nosimy w sobie te wszystkie zdolności sprawcze, zdolności przemieszczania się, czy zdolności wiedzy, umiejętności, pragnienie tworzenia, zdolność panowania nad otaczającym nas światem do pewnego stopnia. Czasami zapominamy o tym i wydaje nam się, że jesteśmy Bogiem i możemy coś zniszczyć po to, żeby potem to odtworzyć. Okazuje się, że staje się coraz mniej możliwe i przegrywamy wyścig ze światem, który niszczeje na naszych oczach, choć źle to jest, prawdopodobnie źle o tym powiedziałem. Przegrywamy wyścig ze światem, który niszczymy na naszych oczach z przekonaniem, że to się jakoś poukłada. A w tym niszczeniu świata wokół nas odkrywamy skończoność samych siebie i tego, że nie jesteśmy wszechmogący i nie potrafimy często na nowo odtworzyć rzeczy, które zniszczyliśmy. A co najważniejsze, przyglądając się Bogu, widzimy, że nasze cechy charakteru są odbiciem charakteru samego Boga. A nasze emocje, które nosimy w sobie, są odbiciem emocji, które istnieją w Boga. Wszystko to, co w nas najbardziej ludzkie, za wyjątkiem grzechu, pochodzi od samego Boga, który nas stworzył. Nasz umysł, nasze zdolności, również nasze emocje. I ta zdolność do wchodzenia w relacje z innymi ludźmi. Najpiękniejsza zdolność, największa zdolność, jaką ma człowiek i jeżeli ją traci, jeżeli ją zaburza, coś się z nim dzieje, jest nieszczęśliwy, musi sobie poradzić, musi szukać pomocy, żeby na nowo odbudować, nauczyć się wchodzić w relacje z ludźmi. Ta zdolność do wchodzenia w relacje, a zwłaszcza w relacje między mężczyzną i kobietą oraz zdolność do odczuwania emocji czy wyrażania siebie poprzez cechy charakteru czynią nas jako ludzi absolutnie wyjątkowymi w dziele stworzenia i przywracają nam właściwą perspektywę na to, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. Nie jesteśmy centrum wszechświata, ale jesteśmy kimś więcej niż rośliny, zwierzęta czy krajobraz. I kiedy wrócimy do początku, zobaczymy tam Boga, który tworzy człowieka na swój obraz jako mężczyznę i kobietę. I to nie jest dobre. To jest bardzo dobre. Jednak powiesz, ja tego nie czuję. Powiesz, Rafał, gdybyś przyjrzał się mojemu życiu, gdybyś tak naprawdę wejrzał w moje życie, pewnie nie umiałbyś powiedzieć, że moje życie jest odbiciem charakteru Boga. Być może nawet pokiwałbyś głową, pomyślałbyś, że absolutnie nie ma w tym życiu wiele z Boga. Wszystko to, co miałem, czy miałam, zaprzepaściłem, czy zaprzepaściłam. Być może mówisz, czasem nie tylko nie czuję się stworzony na Boże podobieństwo, czasem nawet w to nie wierzę, że jestem stworzony na Boże podobieństwo, patrząc w lustro i przyglądając się sobie i swojemu życiu. Wtedy z pomocą przychodzi nam 100-złotowy banknot, który jest ładny i elegancki. Można za niego co nieco kupić, w zależności od tego, gdzie się pójdzie i jakie zakupy chce się zrobić. Ten banknot ma taką wartość, jaką ma. To jest ciągle 100 zł. I nawet wtedy, kiedy ten banknot zegniemy i zrobimy z nim coś takiego. Nawet kiedy będzie z nim, zobaczymy, że jest z nim tak naprawdę wiele, a nawet jak go rzucimy na ziemię, przedeprzemy. Mogę was zapewnić, że kiedy pójdziecie z nim do sklepu, będziecie chcieli kupić coś za 100 zł. Każdy sprzedawca spojrzy i powie, to jest ciągle 100 zł. Nie dlatego, że jest wymięty, nie dlatego, że jest pogięty, nie dlatego, że jest brudny czy podeptany, ale dlatego, że nosi na sobie pieczęć banku, który go wydał. Dokładnie tak samo jest z nami. Nikt z nas nie traci wartości jako człowiek, tylko dlatego, że życie potraktowało ciebie tak, jak cię potraktowało. Być może z powodu twoich wyborów, być może z powodu tego, w jakim domu się urodziłeś, być może z powodu tego, co przeszedłeś, z powodu decyzji, które podjąłeś. Tak czy inaczej, twoja wartość nie zmienia się tak, jak wartość banknotu nie zmienia się nawet wtedy, kiedy jest pogięty i podeptany. I ty ciągle w oczach Boga masz taką samą wartość, jaką miałeś i nigdy ani przez moment tej wartości nie straciłeś. Bo jesteś stworzony na Jego podobieństwo. I On na twoim życiu odcisnął swoją pieczęć, swoją dłoń. I dlatego życie ludzkie jest tak cenne i tak wartościowe. Dlatego ty jesteś tak cenny i tak wartościowy. Nie dlatego, że byłeś pierwszy. I nie dlatego, że życie toczy się wokół ciebie. Ale dlatego, że ten, który był pierwszy, zanim wszystko inne było, odcisnął na twoim życiu pieczęć swoją. Elohim. Bóg. Dlatego, kiedy wrócisz do początku, zobaczysz tam Boga, który tworzy świat i tworzy ciebie na podobieństwo Boga. Więc żyj tak, aby być do Niego podobnym. Jak to powiedział Abraham Lincoln, jeden z prezydentów Stanów Zjednoczonych, zawsze kiedy patrzę w gwiazdy, mam wrażenie, że patrzę na twarz Boga. Nie dziwię się, że patrząc w dół na ten świat, człowiek może być ateistą, ale nie pojmuje, jak człowiek patrząc w górę, w niebo, może powiedzieć, że nie ma Boga.